4-6. Holender Botic van de Zandschulp. Trudne nazwisko dla każdego komentatora tenisa. To był ten zawodnik, z którym przegrał swój ostatni mecz, Rafael Nadal. Hiszpania też przegrała w Pucharze Davisa z Holandią. I tak się kończy wielka przygoda Rafaela Nadala na zawodowych kortach. Niby o tym wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, ale zawsze szkoda. Tomasz Wolfke, dziennikarz, komentator tenisa Eurosport, razem z nami. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry. No te holenderskie nazwiska to rzeczywiście zmora. Ja tylko przypomnę Krujfa, Kraufa, Krojfa. Nigdy nie wiedzieliśmy, jak to mówić.
Wiesz co, podejrzewam, żebyśmy o nim w ogóle nie wspominali, gdyby nie ten mecz z Rafaelem Nadalem. Bo z tej trójki Federer, Nadal, Djokovic, no tylko Djokovic został nam w czynnym wielkim tenisie. Gdy odchodził Federer, miałem takie wrażenie, też był smutek, ale nie było chyba aż takiego żalu. Czy to dlatego, Tomku, twoim zdaniem, że dla Szwajcara to była jego decyzja, a tutaj Hiszpan przegrał walkę z własnym organizmem? Bo on pewnie grałby dalej, gdyby tylko mógł.
No pewnie tak, to jeden z tych argumentów, który wymieniłeś. Inny jest też taki, że chyba jednak Roger Federer był nie tylko najbardziej eleganckim tenisistą w historii tego sportu, ale też najbardziej popularnym, najbardziej lubianym. Miał taką ciepłą, miękką charyzmę. Natomiast charyzma Rafy Nadala to była charyzma, no nie chcę go obrazić, broń Boże, ale taka troszeczkę zwierzęca. To był taki macho, super tenisista na wskroś siłowy, no zawsze imponujący tymi bicepsami, grający w koszulce bez rękawków, takie, no taki synonim południowca, południowego, no nie latynosa, no ale takiego południowego mężczyzny super silnego. Równocześnie to bardzo kontrastowało z jego cechami charakteru, bo to był człowiek bardzo sympatyczny, łagodny, grzeczny, empatyczny i tak dalej, i tak dalej. Także to takie przyciąganie się przeciwieństw u Rafy chyba najbardziej działało na wyobraźnię wszystkich, którzy go podziwiali. Natomiast no nie da się ukryć, ja to wielokrotnie w czasie jego kariery mówiłem, że Rafa Nadal i siostry Williams w nieodwracalny sposób zmieniły tę piękną grę, którą ja kocham. Nie tylko o niej opowiadam, ale też gram niemal od dziecka i jestem jej wielkim pasjonatem. No i rzeczywiście tak się stało. Pewnie gdyby nie oni, zrobiłby to kto inny, no ale padło na Rafę Nadala i siostry Williams, że to oni są tymi graczami, którzy skierowali tenis w stronę siły, i to już jest nieodwracalne. Mamy teraz dziesiątki kopii Rafy Nadala i sióstr Williams. Taką najbardziej nam znaną kopią jest oczywiście Iga Świątek.
Ty wspomniałeś o Federerze i o Nadalu. Mam takie wrażenie, że ta rywalizacja tych panów to była taka rywalizacja, która porządkowała świat wielu kibicom tenisa. I też niezwykły był szacunek, jest szacunek jednego pana wobec drugiego. To oczywiście to się zdarza w świecie sportu, ale mam wrażenie, że te wzajemne ukłony jednego, szczególnie Szwajcara wobec Rafy Nadala, szczególnie teraz w tych ostatnich dniach, w tych ostatnich godzinach były bardzo poruszające. Jakiś list specjalny dla Hiszpana, to było takie chwytające mocno za serce.
No tak, i pamiętajmy, że 2 lata temu to samo było w drugą stronę, czyli Rafa był jego partnerem w ostatnim meczu w życiu Szwajcara, to było podczas Pucharu Lewera, zagrali razem debla, wtedy było też mnóstwo wzruszeń. Ja myślę, że to rzeczywiście taka rywalizacja, no, która jest rywalizacją epicką, nie bójmy się tego słowa, ja tylko przypomnę, że przez 15 lat czterej tenisiści tak naprawdę wygrali w sumie ponad chyba, dobrze pamiętam, 64 albo 65 turniejów Wielkiego Szlema. A no, to jest liczba nieprawdopodobna. Tam jakieś pojedyncze sukcesy Stana Wawrinki, jeden turniej zdaje się wygrał Juan Martín del Potro, jeden Marin Cilic, a reszta no to głównie Djokovic, Federer, Nadal i Andy Murray, bo pamiętajmy też o waleczne serce ze Szkocji. To była wielka czwórka, wielka czwórka muszkieterów, nawiązująca troszeczkę też do tego, jak grano do tej wielkiej czwórki muszkieterów z 20 wieku, sprzed 100 lat, Francuzów, Borotra, Kosze, Brunion, Lacoste. Także no, rzeczywiście te więzi, myślę, były nie tylko sportowe, ale także z biegiem czasu to się zrobiły więzi, nie chcę mówić przyjacielskie, bo to chyba przesada, ale na pewno łączyło ich bardzo duże koleżeństwo sportowe. No i wielka klasa też jako, nie tylko jako sportowców, ale także jako ludzi. No, z całą pewnością kibice tenisa na całym świecie mogli sobie wybrać, czy chcą grać tak jak elegancki Roger, czy chcą grać tak jak waleczny Hiszpan, a czy może chcą tak grać jak Serb, który był dobry i w obronie, i w ataku, a do tego dokłada cały czas bardzo niepokorną naturę. Także mieliśmy fantastyczny okres w światowym tenisie. On się nie wiadomo było, biologii się nie przeskoczy, on musiał się kiedyś skończyć. No i miejmy tylko nadzieję, że takie nazwiska jak Carlos Alcaraz, czy Jannik Sinner, czy może Stefanos Tsitsipas, choć już pewnie mniej, Aleksander Zwieriew, jakoś tam tymi krokami podążą tej wielkiej czwórki, ale będzie niezwykle trudno to powtórzyć.
No właśnie. O to chciałem się ciebie zapytać, bo tutaj mówimy o tych wygrywanych seriami turniejach wielkoszlemowych i zastanawiam się, czy ci tenisiści, którzy dzisiaj grają o te najwyższe stawki, wygrywają te najważniejsze turnieje, to są tacy zawodnicy, którzy też mogą mieć, czy jak patrzysz na ich możliwości, potencjał, to są zawodnicy, którzy też mogą seryjnie wygrywać wielkie szlemy, też to są tacy zawodnicy, którzy na lata zdominują rywalizację w światowym tenisie, czy będziemy mieli okres trochę takiego bezkrólewia, twoim zdaniem?
Bardzo często było tak w tenisie, że mieliśmy pary. No, taka najsłynniejsza to oczywiście John McEnroe i Björn Borg, potem Pete Sampras i Boris Becker, czy tam doskakiwał do tego Agassi. Mieliśmy w tenisie kobiecym Monika Seles i Steffi Graf, Chris Evert, Martina Navratilova, Gabriela Sabatini ze Steffi albo z Moniką. Więc mieliśmy bardzo często w tenisie takie dominacje i ja przypomnę, że ta dominacja następców już się zaczęła, bo Jannik Sinner i Carlos Alcaraz podzielili się wielkoszlemowymi tytułami w ubiegłym roku. Nikt inny im nie podskoczył. Na dodatek jeszcze Sinner przypieczętował to zwycięstwem w ATP Finals. Wygląda na to, że ci dwaj teraz będą tą parą dominatorów, dlatego że właśnie już wygrywają i są bardzo młodzi, bo oni dopiero ledwo przekroczyli 20, także ich okres dominacji też może potrwać około dekady, jeśli oczywiście nic się nie stanie. Wiadomo, że Carlos Alcaraz jest dość podatny na kontuzję. Za Jannikiem Sinnerem wlecze się nie do końca jeszcze rozstrzygnięta sprawa ewentualnego dopingu, bo przypomnę, że on został oczyszczony przez ATP, ale sprawa została skierowana przez Światową Organizację Antydopingową do Trybunału Arbitrażowego w Lozannie, bo nie chcą się tropiciele dopingu pogodzić z tym bardzo łagodnym wyrokiem, jaki otrzymał Sinner. Więc tu się może jeszcze coś tam wydarzyć, ale generalnie wydaje się, że taka nominacja już następuje, że ci dwaj to będą, tak jak pewnie w tej chwili w tenisie kobiecym Iga Świątek i Arna Sabalenka, tak u panów Carlos Alcaraz i Jannik Sinner wszystko wskazuje na to, że przez najbliższych kilka lat oni będą rządzić w światowym tenisie męskim.
A co będzie robił Rafa Nadal? Będzie pływał na jachcie, twoim zdaniem?
No może przyjedzie do Polski i kupi sobie następny, bo może. Rafa, przypomnę, ma jego związki z Polską, to nie tylko to, że 21 lat temu triumfował, zdobył swój pierwszy tytuł w ATP Tour jako 18-latek w Sopocie, ale także był kilka lat temu, przyjechał do Trójmiasta, bo my jesteśmy potęgą, jak się okazuje, w produkcji jachtów. Nie wiem, czy Polska nie jest na pierwszym miejscu w świecie w tej dziedzinie gospodarki. I kupił sobie u nas elegancki jacht. No on jest z Balearów, on ma swoją szkołę tenisową na Majorce. I myślę, że tam zostanie. Ta szkoła ma bardzo dobre opinie. Przypomnę, że szefowa tej szkoły, czyli Anabel Medina Garrig, kapitan reprezentacji Fed Cupowej Hiszpanii, czyli reprezentacji kobiecej, była typowana na jedną z trenerek Igi Świątek po rozstaniu się Igi z Tomaszem Wiktorowskim. Także Akademia ma swoją markę. Myślę, że Rafa zostanie przy tenisie, chociaż może będzie miał jakiś inny pomysł na życie. No, on miał bardzo ciekawy epizod na początku kariery, bo do mnie mniej więcej 14-15 roku życia, on nie wiedział, czy będzie tenisistą, czy piłkarzem, bo przypomnę, że on jest bratankiem słynnego Miguela Angela Nadala, stopera reprezentacji Hiszpanii, i trenował zarówno piłkę, jak i tenis, więc kto wie, może na przykład zostanie kibicem Realu Madryt czy Barcelony i będzie jeździł po całym świecie za swoją kochaną drużyną. No to oczywiście trochę żart. Myślę, że zostanie w tenisie, myślę, że jego związki nawiązane bodaj w zeszłym roku z arabskimi szejkami, on jest takim ambasadorem tenisa na Środkowym Wschodzie, też będą wykorzystywane i na pewno go w tenisie zobaczymy.
Rafael Nadal schodzi z zawodowego kortu. Tomasz Wolfke, dziennikarz, komentator tenisa Eurosport, był razem z nami. Opowiadaliśmy o tym ostatnim meczu wielkiego Hiszpana i o jego przyszłości. Bardzo dziękuję ci za wizytę w Radiu RMF24. Pozdrawiamy.
Zawsze to dla mnie wielka przyjemność. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.